Raz jeszcze zwrócę się do naszego najdostojniejszego jubilata, dostojny księże arcybiskupie. To wielka radość i satysfakcja dla nas wszystkich, że zechciał ksiądz biskup zaprosić nas tu do bazyliki katedralnej w Gdańsku Oliwie, żebyśmy razem w tej wspólnocie, którą jedyny Chrystus umie stworzyć. W nikim innym nie ma zbawienia. Zapewniało nas dzisiaj Słowo Boże. A zatem, żebyśmy w tej wspólnocie, jaką stanowimy, mimo wszystkich naszych odmienności, mimo całej różnorodności myślenia, jesteśmy tu jako dzieci, przybrane dzieci Boga, które chcą dziękować naszemu dostojnemu jubilatowi za 10 lat jego służby w Kościele Gdańskim. Chcę objąć całą serdecznością wszystkich obecnych, ale także tych, którzy dzięki środkom społecznego przekazu, dzięki mediom są z nami w tej chwili i razem się modlą, jednoczą się w tym szacunku i w tej czci, jaki chcemy okazać arcybiskupowi metropolicie gdańskiemu. Trudno nie czuć wzruszenia w takiej chwili, mając świadomość najpierw dostojeństwa historii. Do tego kościoła nie da się wejść bez wzruszenia, bez podziwu dla jego piękna. Przecież to matka wszystkich innych świątyń, kościołów, jakie znajdują się na terenie archidiecezji gdańskiej. A przede wszystkim to ona właśnie, ta bazylika katedralna, jest siedzibą pasterza tego kościoła, gdańskiego biskupa. Każde miejsce tej pocysterskiej, wspaniałej świątyni zachwyca. Intelekt, wyobraźnię, serce, a także i zmysły. Dlatego dziękuję, ekscelencjo, że zaprosiłeś nas wszystkich, abyśmy Bogu dziękowali za ten odcinek historii, który wyznaczyła Twoja obecność, Twoja praca, Twoja osoba. Bo osoba zawsze jest ważniejsza od miejsca. Dlatego tylu z nas, wchodząc dzisiaj do świątyni, myślało o 26 dniu kwietnia 2008 roku, kiedy arcybiskup Sławoj Leszek Guć, wypełniając wolę ojca świętego Benedykta XVI, ówczesnego następcy świętego Piotra, wkraczał do tej bazyliki otoczony licznie zgromadzonymi wiernymi braćmi w biskupstwie, duchownymi i świeckimi, którzy chcieli być świadkami tej uroczystej chwili. Nasze dzisiejsze święte zgromadzenie wokół ołtarza Jezusa Chrystusa otrzymuje bardzo znaczący wymiar. Kościół stawia nam bowiem dzisiaj przed oczy Pana Jezusa, dobrego pasterza, dającego życie za owce, znającego je, zatroskanego o ich dobro. Ewangelia przypomina tę naukę, to kazanie, pouczenie Jezusa wygłoszone do Jego uczniów po to, żeby uświadomić każdemu z nas aktualność tej nauki, by stawiać przed oczy wielkich pasterzy Kościoła, a także aby Panu dziejów dziękować za wysiłek ludzi, których tylko On sam uczynił pasterzami swoich lokalnych kościołów. Ten motyw wdzięczności, który bardzo podkreślam, motyw wdzięczności, która zawsze dowodzi czułego i uważnego serca, odnosi się do troski księdza arcybiskupa za Kościół, za wiernych. Dlatego ona musi być w sercach nas wszystkich obecna. Rola, jaką ksiądz arcybiskup pełni w Kościele Gdańskim, pewnie zostanie dopiero w pełni przez historię doceniona. Rzadko chwalą człowieka wszyscy bez wyjątku i za te same działania. O wiele łatwiej wypominać wady niż zauważyć zalety. Może w ten sposób w naszym ludzkim myśleniu, a nawet jakimś wyrachowaniu, ukrywamy własne błędy i własne braki, krytykując innych. Dziesięciolecie to już jest piękna perspektywa, pozwalająca dostrzec przewodnie motywy pasterskiej pracy. Otóż nie ma ważniejszych wydarzeń w życiu diecezji, kościoła, kraju, w których zabrakłoby gdańskiego metropolity. Czy to dzieje się dzisiaj? Takim przecież fenomenem stałego zainteresowania dla księdza arcybiskupa stała się Solidarność i jej historia. Ten ciągle ważny, może najważniejszy plan, wizja naszego kraju. Czy zdecydowane upamiętnianie losu żołnierzy wyklętych? Nie ma między nami chyba nikogo, kto nie zapamiętałby zdania, jakim ksiądz arcybiskup zaczął swoją homilię w czasie pamiętnych gdańskich uroczystości pogrzebowych Inki i Zagończyka. Zbyt długo czekałaś, Inko. Zbyt długo czekałeś, zakończyku. Podjąłeś się wtedy, księże arcybiskupie, bardzo trudnej roli tego, który pielęgnuje pamięć. Święty Tomasz z Akwinu w XIII wieku uczył swoich czytelników i słuchaczy: jesteśmy tym, co pamiętamy. Jesteśmy tym, co pamiętamy. Pamięć wykoślawiona, niepełna, zdefasonowana przekazuje nam taką samą niepełną, zniekształconą historię. Pokraczne osobowości zawsze wyrastają na pokracznej pamięci. To ona unieśmiertelnia ludzi. Żyją w pamięci bliskich, świadków, ponieważ jednak także świadkowie umierają. Trzeba pamięć ciągle na nowo utrwalać i przekazywać. Trzeba ją przekazywać kolejnym pokoleniom, całą i niezafałszowaną. Najwyższe uznanie, księże arcybiskupie, za rolę, jakiej w tej dziedzinie się podjąłeś, jaką wykonujesz. Mówią, że kto nie zna historii, ryzykuje jej powtórzenie. Także z wszystkimi nieszczęściami i problemami, jakie przynosiła człowiekowi i całym społeczeństwom. To ważna przestroga i dobre uzasadnienie tych wszystkich działań, które ksiądz arcybiskup podejmuje. Tu nie mogę się powstrzymać, żeby nie podziękować ekscelencji także za pamięć o księdzu prałacie Hilarym Jastaku, budowniczym kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, człowieku zasłużonym, prześladowanym, więźniu, szykanowanym przez wszystkie możliwe komórki ówczesnego państwa. Pierwszy ruszył do gdyńskich stoczniowców. Tak jak ksiądz Jankowski w Gdańsku, tak ksiądz prałat Jastak w Gdyni. Jak sądzę, doskonale odnalazłby się ten zapomniany dziś nieco bohater lat 70., 80. Odnalazłby się w wypowiedzi księdza arcybiskupa, że ojczyzna jest darem, dziełem Bożej opatrzności, bo za dar, za jego użycie jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego to nie jest tylko gładkie zdanie, które wypowiadamy, że wolna ojczyzna jest darem. To jest bardzo istotne przypomnienie tych zadań, które nam muszą towarzyszyć. Świadomość, która musi być naszą świadomością, jeżeli na ojczyźnie, na Polsce, na naszej matce choć trochę nam zależy. Jest to konieczne przypomnienie, zwłaszcza w tym roku, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości wśród jarzgotu nienawiści, który przenika nasze życie polityczno-społeczne, jak bardzo ważne jest to odniesienie się do fundamentu normalnego życia społecznego, jakim jest nauka Jezusa Chrystusa. Z radością przed dzisiejszą celebrą zobaczyłem tę książkę Duch Niepodległej, gdański przewodnik patriotyczny, bo to jest dokładnie jedna z odpowiedzi, jedna z propozycji, jak cieszyć się darem odzyskanej niepodległości i co to znaczy. Ten nasz dzisiejszy współczesny jazgot dowodzi, że miniony system nie umarł wszystek, że zadomowił się nieźle. Ostrzegał nas przed tym ksiądz Józef Tischner. Zadomowił się ten miniony system w naszych sercach, w naszym myśleniu, a zwłaszcza w naszej moralności. Przypominam tę pracę i tę troskę o Polskę, bo chcę podkreślić, że właśnie ta postawa sprawia, iż ksiądz biskup wkracza w ślady największych Polaków, świętego Jana Pawła II, o którego wiele lat swoją pracą ocierał się nasz jubilat w Rzymie, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, z jego pamiętnym przekazem: miłuję ojczyznę bardziej niż własne serce. Spróbujmy pomyśleć o głębi tego przekazu i tego zdania. Miłuję ojczyznę bardziej niż własne serce. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który ostatecznie właśnie dla wolności oddał swoje tak bardzo młode życie. Jezus przypomniał nam dzisiaj: dobry pasterz daje życie za swoje owce. I rzeczywiście cena, którą płaci dobry pasterz, może być wysoka. Módlcie się, żebym nie uciekał z obawy przed wilkami. Niesamowite zdanie papieża Benedykta XVI, wypowiedziane przez Ojca Świętego już na początku jego pontyfikatu. Człowiek opowiadający się dzisiaj po stronie prawdy, bez kompromisów, bez kluczenia, bez szukania zwolenników, musi być gotowy do zapłacenia takiej wysokiej ceny. Żaden papież XX, XXI wieku nie był wolny od agresji, nie był wolny od szyderstwa. Nie były one oszczędzone także i naszemu dzisiejszemu jubilatowi, ale to ważny znak, księże arcybiskupie. To jest bardzo ważny znak tego, że idzie ksiądz arcybiskup drogą wskazaną przez mistrza. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż Pamiętam z wczesnych lat mojego kapłaństwa rozmowę, którą ujawnił błogosławiony papież Paweł VI. Rozmowy, która miała miejsce między nim a jednym z afrykańskich biskupów. Papież pyta, a Kościół w kraju księdza biskupa, czy wszystko dzieje się dobrze? A ten biskup odpowiada Ojcu Świętemu, w mojej ojczyźnie Kościół ma się dobrze, bo on cierpi. Kościół ma się dobrze, bo on cierpi. Cierpienie dla Kościoła jest znakiem rozpoznawczym wierności. Jest gotowością walki dla Chrystusa, jedynego Zbawiciela dla człowieka. Jest gotowością tej walki, którą uwidacznia ksiądz arcybiskup w swoim zawołaniu biskupim. To jest właśnie wyraz gotowości, podjęcia trudu, cierpienia dla tego, który posyła nas, ludzi, jako pasterzy dla innych ludzi. I tu jeszcze jedna okoliczność, której nie sposób nie wspomnieć. Ksiądz arcybiskup urodził się na ziemi, która dała ojczyźnie prawdziwie wielkiego kapłana, męczennika, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Jak wiemy, ksiądz Jerzy, tak samo jak nasz jubilat w latach 64-66, był siłą, niesprawiedliwością i bezprawiem wcielony jako student do Ludowego Wojska Polskiego. Słuchałem, niech mi ksiądz arcybiskup wybaczy ten osobisty ton, słuchałem kiedyś w Licheniu świadectwa o tych czasach, jakie ksiądz arcybiskup wypowiedział do swoich kolegów, które razem z nim pełnili służbę wojskową. To nie było tylko przekazanie informacji. To było bardzo głębokie świadectwo poniżenia człowieka, upokorzenia go, przezwyciężania go siłą. A jednak nie zdołali tam w Kołobrzegu, w Szczecinie, w Bartoszycach złamać czy upodlić alumna żołnierza. Czy mógł w latach 60., będąc młodym człowiekiem, podejrzewać, że w tym samym wojsku polskim będzie generałem i odtworzy po dziesięcioleciach z trudem, stanowczością i zdecydowaniem struktury wojskowego duszpasterstwa? Przełożeni docenili tę postawę i wysłali młodego prezbitera na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W tamtych latach uczelnie wyjątkowej klasy. Ich przedmiotem było prawo. Na marginesie niedawno spotkałem w książce Abrahama Heschla, rabina pochodzącego z Polski. Potem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Pisze o prorokach Starego Testamentu i podkreśla, że to, co proroków napełniało odrazą, to nie brak właściwego prawa, lecz brak prawości. To piękne zdanie. To nie brak prawa, tylko brak prawości, która jest w naszych sercach. To była udręka proroków Starego Testamentu. Sędziowie, pisze Abraham Heschel, sędziowie wydają wyroki, ale ich sądy pozbawione są prawości. O dawno minionych czasach pisał, pewnie nie tylko. Otóż taki jest sens studiów prawniczych. Prawość wprowadzać w życie społeczne. I tej zasadzie pozostał już ksiądz arcybiskup wierny przez całe swoje życie. Po studiach w Polsce wysłany do Rzymu broni doktoratu. Pracuje w strukturach pamiętnego synodu biskupów z 1980 roku. Dlaczego mówię, że pamiętnego? To był pierwszy synod w tej koncepcji, którą zaproponował obradom biskupów święty Jan Paweł II. To był ten synod, na którym Jan Paweł II spotkał się ze świętą Matką Teresą. To był ten synod, który obradował na temat kondycji rodziny. Jego owocem jest adhortacja Jana Pawła II Familiaris Consortio. To jest karta magna całego duszpasterstwa, rodzin w świecie, w Polsce. Potem przez lata pracował ksiądz arcybiskup w kongregacji do spraw kościołów wschodnich. A po 10 latach, w 1991 roku, zostaje biskupem polowym Wojska Polskiego i kolejne lata przynoszą następne tytuły, odznaczenia, urzędy. Zostaje ksiądz arcybiskup generałem brygady, dywizji, kawalerem krzyża oficerskiego Polonia Restituta, konsultorem kongregacji do spraw katolickich kościołów wschodnich, laureatem krzyża komandorskiego z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, kawalerem maltańskim, komandorem zakonu rycerskiego Bożego Grobu, a to tylko niektóre odznaczenia, które chciałem dzisiaj przypomnieć. One dowodzą, jak nieprzeciętną osobowością jest ksiądz arcybiskup. A przecież trzeba powiedzieć też o funkcjach pełnionych w Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczy w Radzie do spraw Polonii, w Stałym Komitecie do spraw kontaktów między Episkopatem Francji i Polski. W duszpasterstwie kombatantów jest przewodniczącym Rady do spraw środków społecznego przekazu, przewodniczy zespołowi do spraw duszpasterskiej troski o Radio Maryja, nie dzisiaj, kiedy wszyscy uznajemy, jak ważne, niezbędne i nieodzowne jest to radio, ale wtedy, kiedy te ataki nienawiści nań były jeszcze o wiele większe. Obecny w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, w Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, o czym mogliśmy w ostatnich dniach usłyszeć w sprawozdaniach. Od 17 kwietnia 2008 roku decyzją papieża Benedykta XVI zostaje ksiądz arcybiskup metropolitą gdańskim. 17 kwietnia, to już dokładnie dzień po własnym jubileuszu, czyli po urodzinach. Drogi księże arcybiskupie jubilacie, od początku Twojej pasterskiej drogi zabiegasz o Polskę wolną, piękną i świętą. Dzisiaj chcemy Ci za to podziękować, a dopowiem słowami pisarki Moniki Rogozińskiej. Taka jest Polska, jacy są Polacy. Polacy wolni wolnością, wewnętrzną wolnością. To także Polska wolna. Polacy święci, to Polska święta. Niech Jezus, któremu służysz, pomnoży owoce Twojej pracy w Kościele Gdańskim i całej Ojczyźnie. Szczęść Boże.